Słuchajcie, miałam bardzo duży dylemat, tak w ogóle witajcie wszyscy, bo nie wiedziałam, co mam do was mówić, bo przecież wy już wszystko wiecie. ale mam nadzieję, że to słowo, którym dzisiaj się podzielę, będzie takim słowem dla was zbudowania. Dla tych, którzy już wiedzą wszystko, będzie to słowo przypomnienia, a dla tych, którzy jeszcze wszystkiego nie wiedzą, mam nadzieję, że to będzie takie słowo zachęty. I pomoże wam wchodzić w wasze powołanie. Otwórzcie sobie drugi list Piotra, pierwszy rozdział, trzeci werset. I przeczytamy go sobie. Czytamy tam, że boska jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę. Ten werset mówi do nas, że w Bogu, że te osoby, które poznały Boga, poznały Chrystusa, w Nim mają zagwarantowane wszystko, to już się dokonało, co jest potrzebne do tego, abyś przeżył to życie zgodnie z Bożą wolą, abyś przeżył je tak, jak należy, abyś wypełnił Boże powołanie w swoim życiu i abyś przeszedł to życie zwycięsko. Ten fragment mówi, że masz już wszystko, co jest potrzebne. I słuchajcie, nie wiem, czy znacie tego Pana. Słuchajcie, to jest Superman, Clark Kent. Z jednej strony niepozorny człowiek, niepozorny dziennikarz, który na co dzień siedzi gdzieś za biurkiem i wszystkiego się boi, ale to jest człowiek, który ma podwójną naturę, dlatego że to jest superbohater. Człowiek nie z tej ziemi, który przybył, wiecie, na ziemię z innej planety, który ma niezwykłego ojca, który ma niezwykłe zdolności, ponadnaturalne zdolności. Jest silny, jest odważny, jest prawy. Jego zadaniem jest ratować świat. Wiecie, Superman to jest taki superbohater. I być może, wiecie, Superman to jest człowiek, który ma supermoce, ponadnaturalne moce. I chcę wam powiedzieć, że wy wszyscy, jak tu siedzicie, jesteście kimś o wiele potężniejszym niż Superman, dlatego że mieszka w was moc, która przewyższa o wiele bardziej moc superbohaterów. Słuchajcie, może nie jesteście supermenami, ale jesteście kimś, kogo można by nazwać Jezusmenami, albo z angielska Jesusmenami i Jesusgirlsami. Dlatego, że mieszka w was moc samego Boga i samego Chrystusa. Słuchajcie, moc, która mieszka w tobie. Wiecie, to jest żartobliwe, tak? Ale ten żartobliwy obrazek tak naprawdę ma za sobą bardzo głęboką prawdę. A mianowicie taką, że kiedy poznałeś Jezusa Chrystusa, zamieszkała w tobie moc, która jest o wiele potężniejsza niż wszelka moc tego świata. Można powiedzieć, jesteś Jezusmenem, to znaczy należysz do Jezusa i moc, która mieszka w tobie, to jest moc samego Jezusa. Pierwszy list, Efezjan 1, wersety od 18 do 21, właśnie o tym mówi. I czytamy tam tak. Abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał, i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych, czyli was, w dziedzictwie Jego i jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego, jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził Go z martwych. Ta sama moc, która wzbudziła Chrystusa z martwych, mieszka dzisiaj w tobie. Czy wierzysz to, czy nie? Jeśli wierzysz, że jesteś Chrystusowy, bo Biblia mówi, że kto nie ma ducha Chrystusowego, ten nie należy do Niego. Więc jeśli masz w sobie ducha Chrystusowego, ducha świętego, ducha Bożego, to znaczy, że w tobie mieszka duch, którego moc wzbudziła Chrystusa z martwych. To jest coś potężnego. Superbohaterzy przy tym są znokautowani. I chcę wam powiedzieć, że nie macie mniejszego Ducha Świętego, ale ten Duch Święty w każdym z was jest taki sam. Moc Ducha Świętego nie zależy od twoich umiejętności, moc Ducha Świętego nie zależy od tego, jak sobie radzisz, ale moc Ducha Świętego jest darem łaski Boga dla ciebie. I chcę powiedzieć też ważną rzecz, że ten Duch Święty to nie jest sama moc, dlatego że to jest Duch samego Boga. Bóg włożył w ciebie część siebie. To jest Jego Duch. To jest Duch Chrystusa. To jest osoba, która ma intelekt, która jest zupełnie suwerenna i zupełnie niezależna. I to, co mówił Paweł przed chwilą, ta sytuacja, w której gdzieś tam Bóg poukładał te okoliczności, że dzisiaj spotykamy się w tej sali, ale wiecie, ja ostatnio widzę, jak wiele takich sytuacji jest w naszym życiu, gdzie widzę, że Bóg po prostu robi, co chce. Że On nas zaskakuje i robi rzeczy, o którego nawet nie prosimy, bo nie wiemy, że można o takie rzeczy prosić, ale On robi, co chce. Dlatego, że On jest Bogiem potężnym i tak, On odpowiada nasze modlitwy i Jego modlitwy są dla nas ważne, ale On też jest Bogiem suwerennym. To znaczy, że On robi pewne rzeczy przez ciebie, działa przez ciebie po to, żeby Jego wola się wykonała. Naszym zadaniem jest tylko poddać się Duchowi Świętemu. Tylko się Jemu poddać, tylko być Jemu posłusznym. I chcę wam powiedzieć, że Duch Święty jest duchem, który ma konkretne cechy. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale większość wersetów, które do tej pory się pojawiły, to są wersety, które są zapisane w czasie przeszłym. Wy otrzymaliście, wy dostaliście, to się już dokonało. I chcę, żebyś wiedział, że to się dokonało już w twoim życiu, więc to, o czym ci mówię, to, co czytaliśmy, abyście wiedzieli, mówię tylko po to, żebyś wiedział, co masz. Możesz być jak Clark Kent, który siedzi za biurkiem i wszystkiego się boi, bo nie wie, co ma. Ale możesz uwierzyć w końcu w Boże Słowo i zacząć działać zgodnie z tym, co Bóg mówi do ciebie. Drugi list do Tymoteusza, 1:7, mówi tak. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy, miłości i powściągliwości. Duch Święty nie jest duchem strachu. Strach jest panem tego świata. Ale ty nie dostałeś ducha strachu, ale dostałeś ducha mocy, miłości i powściągliwości. I chcę wam powiedzieć o tych trzech rzeczach, co one dla nas oznaczają. Duch Święty jest duchem mocy. To słowo moc użyte w tym fragmencie to jest słowo, które oznacza po grecku dunamis. To jest Boża moc. To jest Boża siła. Bóg udzielił tobie swojej mocy i swojej siły. Możemy przeczytać o tym w Łukasza 4:18-19. Możecie sobie otworzyć też. Ta moc została nam dana po to, nie żebyśmy zachowywali się jak Copperfield, który robi magiczne sztuczki i robi na wszystkich wrażenie, ale ona została nam dana. Bóg udzielił nam swojej mocy, abyśmy robili konkretne rzeczy. I tam w Łukasza 4:18-19 czytamy tak. Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana. Duch Święty został Ci dany i Jego moc do tego, abyś mógł skutecznie zwiastować Ewangelię. Apostoł Paweł kiedyś powiedział o pewnych nauczycielach, że przyjdę do Was i się zapoznam nie ze słowem pysznych, ale z ich mocą, dlatego że Królestwo Boże zasadza się nie na słowie, ale na mocy. Bóg zawsze popiera swoje słowo mocą. I po to je dostaliśmy, po to dostaliśmy tą moc, żeby skutecznie głosić Ewangelię. Oprócz tego ta moc, słowo dunamis, oznacza władzę i wpływ. Wszelka władza należy do Boga. Ale Bóg udzielił nam autorytetu do tego, abyśmy mogli korzystać z Jego władzy, aby ustanawiać pewne rzeczy na ziemi, aby poszerzać Jego królestwo i po to, żebyś miał wpływ na ludzi, których Bóg stawia wokół ciebie. Ty nie jesteś człowiekiem, który nie ma żadnego wpływu, ale jesteś człowiekiem wpływu. Kiedy gdzieś się pojawiasz, masz wpływ. Kiedy mówisz, masz wpływ. I chcę dodać do tego, że największą mocą i największym narzędziem do tego, aby czynić ten wpływ, jest moc modlitwy. Największa bitwa w życiu Kościoła toczy się o modlitwę i słowo. Jeśli diabeł sprawi, że będziesz tak zabiegany, że przestaniesz się modlić, to wiele rzeczy się nie wydarzy. Kiedy się modlisz, rzeczy się dzieją. Kiedy się modlisz, Bóg zaczyna coś robić. Może zwątpiłeś w modlitwę, albo może mówisz, no tak, ale modliłem się, Bóg nic nie zrobił. A ja chcę ci powiedzieć, że zrobił albo zrobi, tylko nie zawsze tak, jak ty tego chcesz. Dlatego, że to On jest Bogiem, a my jesteśmy ludźmi. Ostatnio rozmawiałam z moją przyjaciółką. Jej mąż już od 13 lat siedzi w więzieniu i oni modlili się o to, żeby po prostu jego wypuścili wcześniej, bo tam mu zostało jeszcze kilka lat do odsiadki. On się nawrócił i słuchajcie, odbyły się dwie rozprawy. Większość z nas była przekonana, że on wyjdzie, ale się tak nie stało, nie wyszedł. I w takich sytuacjach większość ludzi powie, no cóż, Pan Bóg nie działa, nie odpowiedział na modlitwę, albo się pomyliliśmy, tak? No, po prostu mieliśmy takie oczekiwania. Ale ona powiedziała jedną rzecz. Bóg jest Bogiem i On może zrobić, co zechce. On jest zawsze dobry. I jeśli my się modlimy, jeśli się modlisz, a coś się nie dzieje, to tylko dlatego, że Bóg wie o wiele lepiej, że albo nie przyszedł właściwy czas, albo ma jakieś inne rozwiązanie. Ale twoje modlitwy mają moc. Jezus powiedział, proście, a otrzymacie. Może czasem dobrze, że nie otrzymujemy, bo jakbyśmy dostali, to byśmy nie wiedzieli, co z tym zrobić, a otrzymujemy we właściwym czasie i tak, jak się należy. Kolejna rzecz to taka, nie będziemy tego otwierać, ale w pierwszym liście do Koryntian, 12 rozdziale jest napisane, to słowo dunamis, moc, użyte jest do tego, jako moc do czynienia cudów. I kiedy czytamy 12 rozdział listu do Koryntian, mamy tam wymienione 9 darów Ducha Świętego. To są ponadnaturalne zdolności, które Bóg ci dał, abyś wypełnił Bożą wolę, abyś budował Boże Królestwo. Czytamy tam o darze mądrości, tak, darze wiedzy, rozróżniania duchów, darze czynienia cudów, uzdrawiania i innych, a także Bóg ma inne dary ponadnaturalne, które włożył w ciebie po to, żebyś mógł z nich korzystać na chwałę Jego Królestwa. Powiesz, no ale wiesz, ja nigdy nie prorokowałem, czy czegoś tam nie robiłem, to pewnie tego nie mam. Ja widzę, jak to działa w moim życiu i może nie jestem prorokiem, tak? Nie nazywam się Marta Prorok Bukała, ale czasem Bóg daje mi słowa prorocze do ludzi. I słuchajcie, w najdziwniejszych sytuacjach jeszcze nigdy mi się nie zdarzyło, żebym się o kogoś pomodliła i ktoś mi powie, pomódź się o mnie, może Bóg ci powie, i zawsze mam jedno słowo, Bóg cię kocha. Ale wiem, że kiedy jest potrzebne, żeby Bóg mnie użył, to On włoży słowo prorocze. Ostatnim takim przypadkiem było to, jak wiecie, byłam na ćwiczeniach i miałam przekonanie, że mam powiedzieć tej swojej trenerce słowo. No to poszłam, zrobiłam to. Jeszcze tak się zastanawiałam, wiecie, bo myślę, no jakieś takie dziwne, bo mam wrażenie, że ona ma problemy z czymś tam, a ona taka uśmiechnięta. W ogóle to nie pasuje, ale poszłam. I mówię, że chyba martwisz się o mamę. Mam takie wrażenie, Bóg chce ci powiedzieć, żebyś się nie martwiła, że wszystko będzie dobrze. I ona tego wysłuchała, powiedziała mi tak, no właściwie to nie wiem. I słuchajcie, przychodzi za kilka dni do mnie, podchodzi po zajęciach i mówi, wiesz, ja czekałam, żeby moja mama dostała wizę i ona nie dostała. I wyobraź sobie, że po tym słowie, które dostałam od ciebie, zadzwoniła do mnie koleżanka z urzędu imigracyjnego, bo jej mama jest z zagranicy i załatwiła nam wszystkie papiery. I wiecie, na tym się skończyło. Najciekawsze, że nie widzę tej dziewczyny już. Ale ja wiem, że Bóg użył mnie do tego, żeby jej coś powiedzieć i żeby zasiać wiarę w jej sercu. Właśnie po to Bóg udziela nam swoich ponadnaturalnych darów. Kolejna rzecz. Czekajcie, bo tu. Duch Święty jest duchem miłości. I to jest miłość agape, najwyższy rodzaj miłości. To jest Boża miłość. I chcę ci powiedzieć, że jesteś zdolny do tego, żeby kochać Bożą miłością. Duch Święty rozlewa miłość Bożą w naszych sercach. W Ewangelii Jana 15 rozdziale 13 wersecie czytamy coś takiego. Nie ma większej miłości nad tę, i tam jest użyte to słowo agape, gdy ktoś poświęca swoje życie za przyjaciół swoich. Miłość agape to nie jest jedynie uczucie, ale jest to miłość w działaniu. Inaczej to słowo agape można tłumaczyć jako życzliwość, troska, opieka. I gdybyśmy otworzyli sobie 1 Jana, 3 rozdział, 18 werset, to tam przeczytalibyśmy dokładnie to. Możecie sobie otworzyć pierwszy rozdział, pierwszy list Jana, 3 rozdział, 18 werset. I tam też jest użyte to słowo agape i czytamy tam, dzieci, miłujmy się nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą. Nie chodzi o to, żebyś był miłym chrześcijaninem. Znaczy, bądź miły, tak? Ale to nie jest jakby sedno miłości. Apostoł mówi, mamy kochać się, nie, że o, kocham cię, bracie, kochać się czynem i prawdą. Zatem miłość, ta prawdziwa miłość, prawdziwa pobożność, to jest miłość zorientowana na drugą osobę. Boża miłość zawsze jest orientowana na drugą osobę i druga osoba jest w centrum Bożej miłości. Nie chodzi o to, żebyś ty się rozwijał, nie chodzi o to, żebyś ty się budował, ty był bardzo duchowy, ale chodzi o to, żeby przez ciebie szło błogosławieństwo do innych ludzi. To jest ta miłość. W polu widzenia prawdziwie duchowego człowieka są zawsze inni ludzie. Zawsze. To, co powiedział Jezus, że ja przyszedłem, aby służyć, tak? I to jest też nasze zadanie. W liście Jakuba, 1 rozdziale, 27 wersecie, czytamy o tym, jak wygląda prawdziwa pobożność, a prawdziwa pobożność to prawdziwa miłość. Czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to: nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachowywać siebie niesplamionym przez świat. To, co dzisiaj słyszeliśmy, nieść pomoc sierotom, nieść pomoc wdowom, czyli osobom samotnym, osobom bez wsparcia, osobom potrzebującym, to jest prawdziwa pobożność. Boża pobożność, pobożność, która jest od Boga, nie polega na tym, że jesteś jak mnich buddyjski, który przez 20 lat poświęca się na doskonalenie swojej duchowości, wzrasta w poznaniu, wzrasta w modlitwie, dlatego że możesz modlić się 5 godzin, a tak naprawdę nie widzieć dalej niż czubek twojego nosa. Prawdziwa pobożność to jest niesienie światła i życia innym ludziom. Oczywiście nie jesteś zbawicielem świata, tak? Nie uratujesz całego świata. Ale twoim zadaniem jest praktykować, tak? Ćwiczyć się w miłości. I trzecia rzecz, to co wynika też z listu Jakuba, oprócz tego, że tą prawdziwą pobożnością jest niesienie pomocy, czytamy tam, że mamy zachować siebie niesplamionymi przez świat. Dlatego, że Duch Święty jest duchem powściągliwości. Powściągliwość nie oznacza brytyjskiej kultury, ale powściągliwość oznacza zdyscyplinowanie, dyscyplinę, modlitwy, czytania słowa, umiarkowanie, tak? Opanowanie, samokontrolę i zdrowy rozsądek. Duch Święty jest duchem opanowania, zdrowego rozsądku. Jesteś w stanie panować nad swoimi zmysłami. Duch Święty jest święty i czysty. Bóg jest czysty. W Nim nie ma żadnej nieprawości. I kiedy On mieszka w nas, to On nas oczyszcza i On dąży do tego, żebyśmy byli czyści. Jeśli grzeszysz, to tylko dlatego, że sam tak decydujesz. Stwierdzenia typu: nie mogłem się powstrzymać, nie dałem rady, to jest silniejsze ode mnie, to są tak naprawdę wymówki, którymi oszukujesz sam siebie. Oszukujesz sam siebie, dlatego że jeśli mieszka w tobie Duch Święty, który jest duchem powściągliwości, to znaczy, że ty możesz się powstrzymać, tylko że nie chcesz. Ale chcę powiedzieć jedną rzecz. Jeśli człowiek grzeszy, zgrzeszy i nie odwróci się od grzechu, ale wróci do niego kolejny raz, to tak jak Biblia mówi, kto grzeszy, staje się niewolnikiem grzechu. I możesz poddać się w niewolę grzechu. I wtedy rzeczywiście możesz potrzebować pomocy innych ludzi, żeby doświadczyć uwolnienia. Ale przy takich zwykłych rzeczach typu: nie mogłem się powstrzymać, żeby nie zjeść tego ciasteczka, to takie, albo nie mogłem się powstrzymać, żeby sobie tego nie kupić, albo nie mogłem się powstrzymać, żeby, nie wiem, weźcie sobie tam, wstawcie to, co was kusi, nie? To chcę ci powiedzieć, że możesz się powstrzymać. Możesz, bo mieszka w tobie Duch, który jest duchem powściągliwości. 1 Koryntian, 10 rozdział, 13 werset właśnie o tym mówi. Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie, lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da wyjście, abyście mogli je znieść. Nie ma takiego pokuszenia, z którego Bóg nie dałby ci wyjścia. Możesz powiedzieć: ach, dobra, i popłynąć, tak? Ale zawsze jest tak, że Bóg daje ci siłę do tego, żebyś mógł się oprzeć i zawsze daje ci rozwiązania i daje ci narzędzia do tego, żebyś powiedział nie. I ja wiem o tym, dlatego że jeśli grzeszę, Jeśli coś za dużo powiem, na przykład, nawet jeśli ktoś mnie zdenerwował, to jest mój wybór, że powiedziałam za dużo. To jest moja wina. To ja się nie powstrzymałam. Dlatego, że Bóg uzdalnia mnie do tego, żebym mogła to zrobić. I dalej w 1 Piotra 1, 14-19 też o tym czytamy. Jako dzieci posłuszne nie kierujcie się pożądliwościami, jakie przedtem wami władały w czasie nieświadomości waszej, lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym, ponieważ napisano: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Jeśli apostoł o tym pisze, to znaczy, że to jest możliwe. A jeśli wzywacie jako ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków jego, żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego, wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalonego. Bóg zapłacił za ciebie cenę. Za to, żebyś ty dzisiaj mógł być wolny od grzechu, i to jest cena Jego krwi. Ktoś zapłacił życiem za to, żebyś ty mógł dzisiaj żyć świętym życiem. Więc nie lekceważ tego tylko dlatego, że mówisz: a, nie dam rady. Dasz rady. A jeśli przychodzi na ciebie pokuszenie, to przypomnij sobie o tym, jaką cenę zapłacił Chrystus za ciebie. Że zostałeś wykupiony Jego drogocenną krwią. Wiecie, rzecz w tym, że chociaż mamy takie ponadnaturalne zdolności, to bardzo często nie korzystamy z nich zwyczajnie dlatego, że o tym nie wiemy, że je mamy, albo też dlatego, że się boimy. To, co powiedziałam, najwięcej ludzi zmaga się ze strachem, różnego rodzaju strachem, i strach jest panem tego świata. I chciałabym, żebyśmy przeczytali ten werset jeszcze raz, ale w szerszym kontekście. Otwórzcie sobie drugi list do Tymoteusza i będziemy czytać od 6 do 12 rozdziału. Drugi list do Tymoteusza, pierwszy rozdział, od 6 do 12 wersetu. Dobrze. I tam czytamy tak. Przywodzę sobie na pamięć nieobłudną wiarę twoją, która była zadomowiona w babce twojej Loidzie i w matce twojej Eunice, a pewien jestem, że i w tobie żyje. Z tego powodu przypominam ci, abyś rozniecił na nowo dar łaski Bożej, którego udzieliłem ci przez włożenie rąk, albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości i powściągliwości. I dalej czytamy: nie wstydź się więc świadectwa o Panu naszym, ani mnie, więźnia Jego, ale cierp wespół ze mną dla Ewangelii, wsparty mocą Boga, który nas wybawił i powołał powołaniem świętym. Nie na podstawie uczynków naszych, lecz według postanowienia swojej łaski danej nam w Chrystusie Jezusie przed dawnymi wiekami, a teraz objawionej przez przyjście Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa, który śmierć zniszczył, a żywot i nieśmiertelność najaśniej wywiódł przez Ewangelię, dla której jestem ustanowiony zwiastunem i apostołem i nauczycielem. Z tego też powodu znoszę te cierpienia, ale nie wstydzę się, gdyż wiem, komu zawierzyłem, i pewien jestem tego, że on mocen jest zachować to, co mi powierzono do owego dnia. Mamy tutaj kilka kluczowych słów, które apostoł Paweł kieruje do Tymoteusza. Pierwsza rzecz jest taka, że on mówi: ja pamiętam, że twoja wiara była nieobłudna, że ty jesteś człowiekiem, który bardzo kocha Boga. Pamiętam twoją babkę, tak, twoją matkę. Otrzymałeś tą wiarę, trwałeś w tej wierze, ale co ciekawe, że ten fragment, o którym mówi apostoł Paweł, że Bóg nie dał nam ducha bojaźni, tak? Jakby jest skierowany do Tymoteusza i dalej po tym fragmencie, po tym wersecie, Paweł mówi, nie wstydź się więc świadectwa o Panu naszym, ani mnie więźnia Jego, ale cierp wespół ze mną dla Ewangelii, wsparty mocą Boga. To może oznaczać, że w życiu Tymoteusza wydarzyło się coś, że on się po prostu wycofał. Dlatego Paweł kieruje do niego te słowa. A może wstydził się, może były jakieś prześladowania, może gdzieś poszedł głosić, odrzucono go, więc się zwyczajnie zniechęcił, ale apostoł do niego mówi, słuchaj, ten dar, który jest w tobie, rozbudź na nowo i nie wstydź się głosić Ewangelii i cierp ze mną. Czasem ludzie, to co ludzi krępuje przed głoszeniem Ewangelii, jest takie poczucie wstydu, jakiegoś dyskomfortu, boją się, że może ktoś, nie wiem, ich wyśmieje. Jest coś takiego, ale chcę wam powiedzieć, że za tym wstydem tak naprawdę stoi lęk. To jest strach. Strach przed odrzuceniem, strach przed odśmieszeniem. Dlatego, że za głoszenie Ewangelii czytamy w tych wersetach, trzeba zapłacić cenę. Apostoł Paweł mówi, to nie była jakaś bajka. On mówi, ja cierpię, a ty cierp razem ze mną. On mówi, ten duch, tak, ten duch mocy, on jest w tobie i możesz rozbudzić sobie tego ducha. To znaczy, że jeśli ty nie głosisz Ewangelii, jeśli ty nie robisz tego, co Bóg do ciebie mówi, to wiecie, Pan Bóg też nie działa, tak? Tak jak mówiłam, Duch Święty to nie działa na zasadzie, że jesteś jakimś Copperfieldem, który czyni sztuczki i robi wrażenie w kościele i w bezpiecznym miejscu. On został ci dany po to, żebyś głosił skutecznie Ewangelię. Głoszenie Ewangelii kosztuje. To nie jest przyjemne i niektórzy mówią tak, niektórzy są powołani, Marta, ty jesteś powołana do tego, żeby głosić na ulicy, ale ja wam chcę powiedzieć, że mnie to też kosztuje. Że to nie jest tak, że ja stoję tam na luziku, że to jest dla mnie przyjemne, że ja nie czuję stresu, napięcia, że czasem się nie boję, że to jest, wiecie, jakieś fajne. To kosztuje i może nie tak bardzo mnie kosztuje jak apostoła Pawła, i nas nie kosztuje tyle, co apostoła Pawła, ale chcę wam powiedzieć, że życie w ciemności, życie w beznadziei, życie w grzechu kosztuje o wiele bardziej. Ty możesz zapłacić cenę swojego czasem ośmieszenia, czasem może poniżenia, czasu, pieniędzy, czegokolwiek. Możesz zapłacić cenę, żeby komuś ulżyć. Ja jestem wdzięczna Bogu za ludzi, których do mnie posłał i którzy się nie wstydzili, a może się wstydzili, ale przełamali wstyd, którzy może się bali, ale przełamali strach, bo strach, wiecie, on jest, ale mamy ducha odwagi. Odwaga nie polega na tym, że się nie boisz, tylko na tym, że pokonujesz strach. I ja jestem wdzięczna Bogu za to, że Bóg posłał ludzi do mnie, którzy mieli odwagę przyjść, głosić mi Ewangelię i wyrwać mnie z ciemności. Życie w grzechu kosztuje ludzi zbawienie, kosztuje ludzi cierpienie, kosztuje tragedię. I Bóg mówi, kogo pośle? Kto tam pójdzie? Wielu z nas chciałoby po prostu żyć szczęśliwym życiem. Myślimy, że jak przyjdziemy do Pana Jezusa, to On nas tak uszczęśliwi, będziemy szczęśliwi, On nas będzie błogosławił. I najgorsze jest to, i najgłupsze, że kiedy rzeczy w naszym życiu nie układają się tak, jakbyśmy chcieli, to twierdzimy, że Pan Bóg nie działa, to wszystko lipa, bo się modliłem i mi nie pobłogosławił. A miało być tak pięknie. Pan Jezus miał przyjść i po prostu być takim moim osobistym, świętym Mikołajem. Słuchajcie, te fragmenty o tym nie mówią. Tak, głoszenie Ewangelii daje dużo radości. Tak, wiecie, obserwowanie tego, co Bóg robi, widzenie tego, co Bóg robi, cudów, znaków, jakichś takich ponadnaturalnych okazji jest zdumiewające. Ja widzę, jak Bóg się o nas troszczy. Naprawdę widzę to, jak się troszczy. Ale tak też jest cena do zapłacenia. Ostatnio w Kaliszu był taki człowiek Dawid Hogan, który podobno wskrzesił 34 osoby z martwych, jego uczniowie ponad 600 i wszyscy krzyczeli, tak, ja chcę być jak Dawid Hogan, tak, ja chcę być jak Dawid Hogan. Pokrzyczeli i rozeszli się do domów i na tym się skończyło. I za 20 lat niektórzy pojadą znowu na Dawida Hogana i pomyślą, o tak, Boże, 20 lat temu chciałam być jak Dawid Hogan. Bóg mówi, będziesz jak Dawid Hogan, jak zaczniesz robić to, co do ciebie należy. Będziesz nawet kimś lepszym jak Dawid Hogan, bo będziesz sobą. Wejdziesz w swoje powołanie i będziesz z tego zadowolony. To ci będzie dawać radość i satysfakcję. Będziesz wiedział, że to jest to. I to jest właśnie wyzwanie dla ciebie i dla mnie. Wierzę, że Bóg chce nam to przypomnieć. Czy jesteś gotowy na to, aby zapłacić cenę za głoszenie Ewangelii? Być może Bóg wyśle cię na kościół uliczny. Niektórych wysłał w zeszłą środę. Ale może to nie będzie kościół uliczny. To będzie twoje miejsce, do którego Bóg cię powołał precyzyjnie, ale On zadaje ci pytanie, czy pójdziesz? Czy pójdziesz? Ile będziesz się opierać temu, żeby pójść? Ile będziesz mówić wymówek? Ile będziesz razy mówić, że nie masz czasu, że się nie nadajesz, że za tydzień, jak trochę ci tam w pracy będziesz mieć mniej zajęć? Ile czasu? Dzisiaj śpiewaliśmy tę piosenkę, nasze życie jest jak para, jak tchnienie. I nie wiemy tego, kiedy ono się skończy. My liczymy na to, że dożyjemy tej emerytury i że jakoś ją przeżyjemy. Ale może wielu z nas jej nie dożyje. Tak może być. Nie czekaj na to, aż twoje życie się skończy. Jezus powiedział w Łukasza 10:2 takie ważne słowa. Żniwo wprawdzie jest wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wysłał robotników na żniwo swoje. Bóg ma jakiś plan dla tej ziemi. On ma żniwo do zebrania i to są ludzie. Mówi, jest mało robotników. I tu czytamy, proście Pana żniwa, aby posłał robotników na żniwo, czyje? Swoje. To znaczy, że ja mam swoje żniwo do zebrania, a ty masz swoje. Ja nie zbiorę twojego żniwa. Ani ty mojego. Twój mąż nie zbierze twojego żniwa. Ani twoja żona, ani twoje dzieci. Ty masz swoje żniwo, które Bóg zaplanował dla ciebie i twoim zadaniem jest je zebrać. I teraz będzie groźnie. Bo jeśli tego nie zrobisz, to odpowiesz za to przed Bogiem kiedyś. Muszę to powiedzieć. Odpowiesz za to przed Bogiem, że nie poszedłeś. Ja też. I mam nadzieję, że kiedyś usłyszę dobrze, sługo, wierny i dobry, w małym byłeś wierny. Wejdź do radości Pana swego, a nie idź precz, sługo, leniwy i gnuśny, zły, czy jakkolwiek. Masz swoje żniwo do zebrania. Bóg chce ciebie posłać. Bóg jest duchem, który mieszka w tobie, ale to ty jesteś jego ciałem. On używa ciebie do tego, żeby nieść światło, nieść nadzieję, nieść uzdrowienie. Jesteś Jesus manem, po prostu. I słuchajcie, już kończąc. Ty musisz zdecydować, że pójdziesz. I chcę wam powiedzieć, że posłanie do głoszenia Ewangelii dotyczy każdego z nas bez wyjątku. Bez względu, jak to się odbywa, bez względu na to, w jakich sytuacjach, czy to są ewangelizacje, czy to jest głoszenie w sierocińcu, czy to jest głoszenie w szpitalu, czy to jest głoszenie jeden na jeden wśród swoich bliskich. Każdy z nas bez wyjątku jest zobowiązany przez Boga do tego, aby głosić Ewangelię. I fragment, który przeczytamy, dotyczy każdego z nas. I tam czytamy, dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi, to mówi Jezus. Słuchajcie, On ma wszelką władzę i On mieszka w nas. Nieźle, co? Słuchajcie, to jest mega. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem, a oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Jezus zawsze jest z tobą. W każdej chwili. Nawet jak myślisz, że jesteś beznadziejny, leżysz tam, płaczesz w poduszkę, czy coś, i sobie myślisz, że nie, dzisiaj się nie nadaje. Jezus powiedział, ja zawsze jestem z tobą. Ja zawsze będę, żeby tobie pomóc. Moja moc zawsze jest dostępna, ona zawsze działa. Dlatego idź. Po prostu idź. Bądź posłuszny Duchowi Świętemu. Zacznij robić to, co On do ciebie mówi, a zobaczysz niesamowite rzeczy. Zobaczysz niesamowite rzeczy. Dlatego, że moc, która mieszka w tobie, jest potężna. Potężna. I zacznij w to wierzyć. I jeśli zaczniesz być wierny w małym, to zobaczysz, jak Bóg robi niesamowite rzeczy. Niesamowite rzeczy. Kto tam pójdzie, kogo pośle? Mam nadzieję, że odpowiedzią każdego z nas będzie: Panie, poślij mnie, tak? Chcę, żebyście dzisiaj byli tacy gotowi do tego i uważni na to, że kiedy Bóg was posyła. To nie jest tak, że teraz masz z pracy zrezygnować, tak? Albo gdzieś tam autobusem jedziesz do pracy, nie dojedziesz, spóźnisz się, czy jakkolwiek. To się może zdarzyć. Ale Bóg będzie ciebie używał we właściwym czasie i będzie stwarzał ci okoliczności. Nie musisz ich wywoływać. Nie musisz tego robić na siłę. Ale kiedy On ci mówi, idź podejść do tej osoby. Zadzwoń do tej osoby. Porozmawiaj. Pójdź tam. Zacznij robić to. To bądź mu posłuszny. Pomodlimy się? Pomódlmy się. Panie Boże, ja Ci dziękuję za to, że Ty dałeś nam swojego ducha. Boże, ja Ci dziękuję za to, że nas zbawiłeś, ale przede wszystkim za to, że dałeś nam cząstkę siebie, aby nas wypełniła i aby uzdolniła nas do tego, abyśmy wykonali Twoją wolę. I Panie Jezu, ja modlę się za siebie i razem z całym Kościołem, abyś wybaczył nam te wszystkie momenty, w którym mówiłeś nam, żebyśmy poszli na Twoje żniwo, żebyśmy coś zrobili, a my tego nie zrobiliśmy, zlekceważyliśmy to ze względu na nasze obawy, nasz strach, nasz wstyd. Boże, my to wyznajemy jako grzech. Wybacz nam, Duchu Święty, że tak często Ciebie zasmucaliśmy. I proszę Ciebie, abyś okazał nam łaskę ze względu na Twoje miłosierdzie, dobroć i żebyś mówił do nas, żebyś nauczył nas reagować na Twoje wskazówki, Twoje kierownictwo. I Boże, żebyśmy kiedyś, ja modlę się o to, abyś nam to zagwarantował, żebyśmy usłyszeli od Ciebie te słowa: dobrze się spisałeś. Dobra robota. I Boże, modlę się o to dla siebie, ale też dla całego Kościoła. Panie, żebyśmy wypełnili Twoje powołanie i Ojcze, wołamy razem. Bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Amen.